Co w kocie piszczy?
A o tym, co w kocie piszczy, opowiada co tydzień pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka, technik weterynarii, znawczyni kotów, dietetyczka zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ciąg dalszy kota u weterynarza. Pani pewnie nie słyszała wcześniejszej rozmowy z lekarz weterynarii Anną Jastrzębską, ale tak panią doktor też zapytałam o zachowania kotów w gabinecie weterynaryjnym. Nie wiedziałam, że są specjalne kagańce na koty, ale to chyba nie jest stosowane często, prawda?
No nie, staramy się unikać rzeczywiście takich rzeczy. Jest dużo różnych form jakby poskramiania zwierząt w sytuacji, kiedy no niestety nie możemy czekać i musimy szybko i sprawnie udzielić takiemu kotu pomocy, kotu, psu. Natomiast pamiętajmy, że no do lecznicy weterynaryjnej trafiają zwierzęta w bardzo różnym stanie, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. I jeżeli mamy do czynienia ze zwierzakiem, który na przykład jest zwierzęciem po jakimś wypadku albo no nie wiemy do końca, nie znamy jego historii, a widzimy, że coś jest z nim nie tak. Na przykład jest to jakiś kot, który żyje sobie na zewnątrz, no i nie mamy o nim wiadomości, a wiemy, że coś jest nie tak z jego zdrowiem. Przynosimy go w jakiś tam sposób mniej lub bardziej sprawny do lecznicy weterynaryjnej i tam musimy podjąć wobec tego kota działania, no to rzeczywiście zdarza się tak, że musimy też zastosować właśnie różnego rodzaju takie środki zapobiegawcze, które tak naprawdę podnoszą takie bezpośrednie bezpieczeństwo obu stron i kota, i lekarza, czy personelu weterynaryjnego, który stara się udzielić takiemu zdenerwowanemu, przerażonemu, często walczącemu o życie zwierzęciu pomocy, no bo ten kot w wielu przypadkach niestety nie rozumie, że my chcemy mu pomóc. I przyznam szczerze, że ja akurat kagańców na koty nigdy nie używałam. Kiedyś jeszcze we wczesnych latach młodości Stefana zostałam postawiona w takiej trudnej sytuacji, kiedy to no, kotu trzeba było pobrać krew, on sobie bardzo nie pozwalał i musieliśmy zastosować tak zwaną torbę iniekcyjną, czyli taki worek, do którego po prostu wsadza się kota, wystaje z niego sama głowa i jedna wybrana kończyna, wybrana przez lekarza. A przynajmniej tak nam się wydawało, bo w tamtym przypadku to Stefan wybrał kończynę i jeszcze nas zlał tą kończyną swoją wspaniałą, więc w jego przypadku torba się nie sprawdziła. Natomiast to, z czego ja korzystałam najczęściej, to jest tak zwana klatka dociskowa bądź klatka iniekcyjna. To jest taka nieduża klateczka z ruchomą wewnętrzną ścianką, ale to przede wszystkim się korzystało przez tego przy dzikusach, kiedy trzeba było po prostu sprawnie takiemu kotu udzielić pomocy. Choć przyznaję, że raz zdarzyło mi się to również w przypadku kota domowego z bardzo silnymi zachowaniami agresywnymi, gdzie no, nawet opiekun bał się własnego zwierzęcia i ja pomagałam w zdiagnozowaniu. I rzeczywiście tutaj wyszła nam też przyczyna medyczna. Także różnych metod używamy przy różnych pacjentach, choć oczywiście staramy się korzystać z nich oszczędnie i tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę niezbędne.
Ale chyba najczęściej jest tak, że opiekun kota liczy na to, że lekarz weterynarii, ponieważ jest fachowcem, to sobie po prostu sam bardzo dobrze poradzi i będzie wiedział, jak tego kota przytrzymać, żeby pewne zabiegi wykonać.
No i tutaj właśnie bardzo różnie to bywa z wykonaniem takiej sytuacji, wdrożeniem jej w życie, że tak powiem. Bo tak, są koty, które przy opiekunie będą panikować. I takim kotem jest na przykład starszy kot mojej mamy, który kiedy jest z nią w lecznicy, to zdarzało się tak, że robił dramy, histerię i po prostu nikt kota nawet nie mógł dotknąć. Ale już jak jechał ze mną, to nie było jego ukochanej pani, więc można było siedzieć spokojnie i te same zabiegi przebiegały w zupełnie innym stopniu pobudzenia emocjonalnego.
Może czasami trzeba rzeczywiście po prostu panią, znaczy opiekunkę wyprosić z gabinetu.
Tak, i czasami tak się robi. Czasami prosi się opiekuna, żeby opuścił gabinet na przykład na czas pobierania krwi czy wykonywania jakichś innych takich badań na miejscu, typu na przykład USG. Prosi się opiekuna, żeby wyszedł, bo kot wtedy traci trochę pewność siebie i jednocześnie to powoduje, że zwierzę się uspokaja. Z drugiej strony są takie zwierzęta jak Stefan, który jedzie do lecznicy ze mną albo wcale, bo jeżeli ja go tam wypuszczę beze mnie, to lecznica będzie w kawałkach, a personel będzie martwy. Więc tu z kolei ja działam na niego hamująco, bo on po prostu wie, że przy mnie się nie szaleje, bo i tak zrobimy to, co trzeba zrobić, więc lepiej się gdzieś uspokoić i zrobić to powolutku. Także bardzo różnie to wygląda. Natomiast ja uważam, że no, pomoc opiekuna jest czymś obligatoryjnym w przypadku wizyty w lecznicy weterynaryjnej. No chyba, że mamy właśnie ten pierwszy przypadek kota panikarza. Ale jeśli tak nie jest, no to jest to trochę nie w porządku wobec lekarza, zwłaszcza jeśli są to niewielkie często gabinety, gdzie nie ma dodatkowego personelu pomocniczego w postaci technika weterynarii, który mógłby tego kota przytrzymać. No i tutaj jest ta rola opiekuna. Ja myśląc nawet o tym kiedyś, żeby to tak dobrze wszystko przedstawić i wytłumaczyć, stworzyłam nawet taki specjalny poradnik do tego, jak trzymać kota u lekarza weterynarii. Więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to serdecznie zapraszam do siebie na bloga, bo tam rzeczywiście jest taki wpis o tym, jak do różnych zabiegów najskuteczniej tego kota chwytać, też żeby zachować zasady bezpieczeństwa dla siebie i dla zwierzęcia.
No chyba za kark.
No właśnie nie zawsze, bo są takie koty, które potrafią z samego chwytu za kark pięknie się wywinąć, a też często musimy pamiętać o tym, że no, kot ma 4 łapy i te 4 łapy są funkcyjne. Więc też chodzi o to, żeby tam odpowiednio po prostu tak go unieruchomić, żeby z jednej strony on się nie czuł na przykład przyduszony, bo to też nie poprawia nam sytuacji, a z drugiej strony, żebyśmy mieli nad nim na tyle dużą kontrolę, żeby rzeczywiście taki zabieg typu pobieranie krwi można było przeprowadzić w miarę bez strat w ludziach i sprzęcie, że tak powiem.
Pani Małgorzato, jak wyglądają dramy w wykonaniu kotów? Nie ukrywam, że to określenie bardzo mnie tutaj inspiruje, moją wyobraźnię.
Oj, no różnie to bywa. Przede wszystkim najczęściej koty w pierwszym momencie próbują odstraszyć. Więc krzyczą, warczą, plują. Jeżeli są takimi zwierzętami, które bardzo mocno wyrażają te emocje, i to jest taka jedna podstawowa grupa, gdzie jeszcze dobrze nie otworzy się kontenerka, a już wszyscy są poinformowani w promieniu 0,5 kilometra, że do tego kota nie należy się zbliżać. Druga grupa to są koty, które ten stres przeżywają bardziej w sobie. I tutaj mnie zawsze jest strasznie żal tych zwierząt, bo one się potrafią trząść ze strachu, nie kontrolują wydalania, więc moczka, wszystko ląduje w kuwecie. Jednym z takich odruchów, które się pojawiają u zwierząt bardzo silnie zestresowanych właśnie w lecznicy, jest na przykład bardzo obfite ślinienie. Także dosłownie kot jest cały, no jakby go wyjąć z wiaderka z wodą, przynajmniej z przodu tak wygląda. Też mi się to zdarzało. Koty też w chwili stresu bardzo mocno tracą futro. Może się pojawić łupież odstresowy w samym gabinecie. Kot w domu może mieć piękne futro, a w gabinecie nagle dostaje łupieżu. Bardzo takim charakterystycznym też symptomem stresu jest pocenie się opuszek łap. Kot staje na stole weterynaryjnym i nagle na tym stole zostają mokre ślady. To wszystko są fizjologiczne i psychologiczne objawy stresu, którym kot no, jest bardzo mocno przytłoczony w takiej sytuacji. No a najtrudniej jest wtedy, kiedy rzeczywiście to zwierzę walczy z personelem, z opiekunem, jeśli się wyrwie i na przykład ucieknie w obrębie lecznicy. Dlatego tak ważne jest to, żeby zawsze dbać o to, żeby w gabinecie były zamknięte drzwi, zamknięte okna i dbać też o to, żeby postronne osoby nie wchodziły do gabinetu w trakcie badania, bo wystarczy, że ktoś w takiej sytuacji otworzy drzwi, kot wybiegnie i no, jest po kocie.
Czy da się kota przyzwyczaić na przykład częstym chodzeniem do weterynarza?
Część kotów reaguje na takie odwrażliwianie pozytywnie i wtedy, jeżeli mamy taką możliwość pracy, to zaleca się, żeby próbować robić takie łagodne wycieczki do weterynarza, że tak powiem, po nic. Czyli tylko przyjechać do gabinetu, chwilę tam spędzić, wypuścić kota bez robienia żadnych zabiegów na nim, żeby on sobie mógł obejść to pomieszczenie, posprawdzać rzeczy i potem pamiętajmy też, że bardzo ważnym elementem wizyty w każdym gabinecie weterynaryjnym jest kontener. Nie możemy tego pomijać, bo jednak ten kontener staje się dla kota takim bezpiecznym azylem i wtedy kot po takim właśnie takiej sesji odwrażliwiania wraca do swojego kontenera, często robi to sam, bez żadnych problemów. Zabieramy go do domu, nagradzamy. Natomiast nie ma to sensu zazwyczaj wtedy, jeżeli do tego lekarza weterynarii mamy bardzo daleko. Czyli jeśli ja mam jechać z kotem przez 40 minut po to, żeby przez 10 minut pobyć w gabinecie i znowu 40 minut wracać, to najczęściej wtedy się tego nie stosuje. Ale jeśli mamy tego lekarza gdzieś blisko, za rogiem, pod domem, to rzeczywiście warto robić takie krótkie sesje, tylko trzeba to robić wtedy, kiedy w lecznicy jest spokój. Czyli nie może być tam szczekających psów, krzyczących kotów i jakichś innych nerwowych sytuacji, bo wtedy cała ta terapia nie zadziała.
Ja przyznam szczerze, że pani Małgorzata mnie często ostatnio namawiała, żeby do tego tematu wracać, a to z tego względu, że koty rzadko trafiają do weterynarzy, trafiają w momencie, kiedy jest już bardzo późno, kiedy już są bardzo chore, prawda?
Tak, to jest taka smutna prawda w naszym kraju, że jak się zapyta dużą grupę opiekunów kotów, jak często chodzą ze swoim kotem do lekarza weterynarii, to oni często mają taką zdziwioną minę i mówią, no ale po co? Przecież nic mu nie jest. A to nie jest tak, że nic mu nie jest. I tutaj psy są w lepszej sytuacji, chociażby ze względu na coroczny obowiązek wykonywania szczepienia przeciwko wściekliźnie. Więc jeśli opiekun przychodzi z tym psem przynajmniej po to, żeby dokonać tej formalności, do której jest zobowiązany prawnie, no to chociaż wtedy ten pies jest oglądany, badany, osłuchiwany, spogląda się tam na jego stan uzębienia, pazury, różne rzeczy i wtedy coś może być wyłapane. Koty, które są kotami niewychodzącymi, domowymi, które nie mają styczności ze środowiskiem zewnętrznym, często latami nie trafiają do gabinetów weterynaryjnych, a pamiętajmy, że to, że kot chodzi, je, korzysta z kuwety, to wcale nie znaczy, że jest zwierzęciem zdrowym, dlatego ja kolejny raz i będę się powtarzać do znudzenia. Niestety kolejny raz apeluję o to, żebyśmy jednak przynajmniej ten raz do roku lecznicę odwiedzili, wykonali kotu komplet badań, żebyśmy sprawdzili właśnie co w tym kocie piszczy, żeby było, nie było przypadkiem tak, że w tym kocie już nam coś skrzypi. A jak nam coś zacznie skrzypieć, to potem się może okazać, że naprawienie tego wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało.
Dziękuję bardzo za tydzień. Co w kocie piszczy? Małgorzata Biegańska-Hendryk.
Do usłyszenia.